W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Przedstawię dzieje ludzkości i jej relacje z Bogiem na przestrzeni wieków, korzystając ze zwięzłego opracowania przedstawiającego trzy przymierza, jakie zawarł Bóg ze swoim stworzeniem. Artykuł, którym się posłużę, napisał ksiądz Szczepan Bober, Pallotyn, i wydrukowany był w piśmie Nasza Rodzina. Przymierze z Bogiem. Historię ludzkości wyznacza stosunek człowieka do Boga. Stosunek ten opiera się na przymierzu. Pierwsze przymierze Boga z człowiekiem zostało zawarte już w raju. Po upadku człowieka Bóg, wyznaczając mu karę, otworzył równocześnie przed nim nadzieję, dając obietnicę uwolnienia od winy. Zawarł wtedy pierwsze przymierze z człowiekiem upadłym. W miarę jednak oddalania się od okresu rajskiego, ludzkość coraz bardziej zapominała o swojej zależności od Boga jedynego. Nie pamiętała o obietnicy, żyła w beznadziejności, pogrążając się w bałwochwalstwie. Bóg jednak mimo odsunięcia się człowieka od Niego, nie zrezygnował z wypełniania obietnic raz danych ludzkości. Chciał jednak, aby ludzkość została przygotowana na ich spełnienie. Dlatego wybrał sobie, utworzył jeden naród, którego głównym celem i racją bytu było pielęgnowanie pamięci o obietnicach. Z ludem tym zawarł przymierze. Przymierze Starego Testamentu. U źródeł narodu żydowskiego leży przymierze zawarte z Bogiem. I jeszcze przed powstaniem tego narodu, z praojcami, z których miał ten naród powstać, Bóg zawierał przymierze. Zawarł Bóg przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. W przymierzach tych była zawarta obietnica, że z nich powoła Bóg do bytu wielki naród, jeżeli oni pozostaną wierni Bogu jedynemu. Obietnice te zostały spełnione. Z potomstwa Abrahama, Izaaka, Jakuba w niewoli egipskiej powstał wielki naród. Z tym narodem zawarł również przymierze. Konkretne formy przymierze to nabrało na górze Synaj. Zostało jasno określone warunki przymierza. Bóg nadał narodowi wybranemu 10 przykazań, a w zamian za ich przestrzeganie przyobiecał nową ziemię, znaczenie wśród narodów i najważniejszą z obietnic. Z tego narodu wyjdzie zbawca całej ludzkości. Sędziowie. W tej chwili dzieje narodu izraelskiego zależą ściśle od wypełnienia warunków zawartych w przymierzu. Główną rolę w narodzie będą odgrywać nie tyle jego przywódcy polityczni, co religijni. W pierwszym okresie po wejściu do ziemi obiecanej na czele narodu izraelskiego stali sędziowie. Spełniali oni nie tyle władzę polityczną, ale i religijną. Posiadali charyzmat bronienia Izraela nie tylko przed wrogami, ale i przed bałwochwalstwem. Stali na straży czystości, wiary. Królowie i prorocy. Lud izraelski, widząc, że w krajach ościennych rządzą królowie, domagał się i dla siebie króla. Urząd ten został wprowadzony. Niestety, już pierwsi królowie często okazywali się niewiernymi przymierzu zawartemu z Bogiem. W ślad za niewiernością szły niepowodzenia w dziedzinie politycznej. Królowie tracili powoli wpływy w dziedzinie religijnej. Nigdy ich też nie mieli także w takiej mierze, jak poprzednio sędziowie. Nie troszczyli się już, z niektórymi wyjątkami, o czystość wiary. Zapominali, że racją istnienia ich narodu jest dochowanie przyrzeczeń zawartych w przymierzu. W takiej sytuacji na stróża czystości wiary powołał Bóg swoich wybrańców, proroków. Nie królowie, ale prorocy stali się pośrednikami między Bogiem a narodem wybranym. Oni podtrzymywali w narodzie wiarę w jedynego Boga. Głosili nadzieję na przyjście Mesjasza. Upominali naród przed występkami, karcili za przestępstwa, nie szczędząc nawet królów. Niełatwe było ich zadanie. Wielu z nich, spełniając swoją misję, narażało się władcom i traciło nawet życie. Nic też dziwnego, że byli tacy prorocy, którzy wymawiali się od tego zadania. Nie chcieli zabierać głosu i występować wobec ludu w imieniu Boga. Nowe przymierze. Przez całe dzieje nie zabrakło jednak nigdy w Izraelu proroków, nie zabrakło tych, którzy przypominali narodowi o zawartym przymierzu i podtrzymywali nadzieję na mające się spełnić obietnice. Ostatnim w długim szeregu wybrańców Bożych był poprzednik Chrystusa, święty Jan Chrzciciel, wierny świadek. I tu w Ewangelii świętego Jana, rozdział 1, wiersz 19 do 34 czytamy. Świadectwo Jana Chrzciciela. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską. Jak powiedział prorok Izajasz, a wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, a ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. W Chrystusie spełniły się wszystkie obietnice dane narodowi wybranemu. Z chwilą przyjścia na świat Chrystusa zamknięty został okres Starego Przymierza. Ci, którzy uznali Chrystusa za obiecanego Mesjasza, dostrzegli spełnienie się w Nim obietnic zawartych w Przymierzu, stali się Jego wyznawcami. Ci, którzy tego nie zauważyli, którzy Chrystusa nie uznali, pozostali na starych pozycjach. Dla nich czas oczekiwania jeszcze się nie skończył. Oczekiwanie to jest jednak o tyle beznadziejne, że poprzez 20 wieków, jakie minęło od czasów Chrystusa, w narodzie żydowskim nie powstał żaden prorok, który by ożywiał nadzieję na spełnienie się obietnic, bliżej określał sposób ich wypełnienia. Chrystus Pan nie tylko zamknął okres Starego Przymierza, ale powołał nowy lud, z którym zawarł nowe przymierze. Ten nowy lud ma obejmować ludzi wszystkich ras i wszystkich czasów. Obietnice zawarte w tym nowym przymierzu obejmują wszystkich ludzi, ale też i warunki przymierza odnoszą się do wszystkich. Troskę o przekazanie tego przymierza światu i realizację zobowiązań powierzył Chrystus Kościołowi, a szczególnie jego głowie widzialnej, papieżowi. Kościół wypełnia obowiązek nałożenia nań przez Chrystusa nauczającego tego, co Chrystus nauczał. Wskazuje, jak obowiązki winniśmy wypełniać, by stać się uczestnikami nowych obietnic. Pewne prawdy określa jako konieczne dla przyjęcia. Są to tak zwane dogmaty. Dogmatów Kościół jednak nie tworzy, a tylko odkrywa w księgach świętych i ukazuje je jako wolę Chrystusa. Nie ma żadnego dogmatu ogłoszonego przez Kościół, który by w jakiś sposób nie był zawarty w Piśmie Świętym. Przymierze z nami. Przymierze Starego Testamentu było przymierzem przejściowym. Miało przestać istnieć chwilą wypełnienia się najważniejszych obietnic. Odnoszą się one do każdego człowieka. Kodeksem tego przymierza jest Pismo Święte, a szczególnie Ewangelie. Z kart Ewangelii poznajemy charakter naszego przymierza. Jest to przymierze nie prawa, ale miłości, przymierze nie litery, lecz ducha. Żydzi na znak pamięci o przymierzu zawartym z Bogiem nosili na czołach tabliczki z głównymi przepisami prawa. W nowym przymierzu chodzi nie tylko o znajomość przymierza, ale i o przyjęcie go sercem. To jest koniec cytatu z artykułu zamieszczonego w Nowej Rodzinie, numer 1, 316 z 1975 roku, strona 12 do 13 i 15. W Księdze Rodzaju przedstawiony jest akt stworzenia świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność zaś była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. To Bóg uczynił w pierwszym dniu, a w kolejnych dniach oddzielał wody od lądów, stwarzał rośliny, ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. Później stworzył ryby i inne stworzenia żyjące w wodach oraz ptactwo latające i zwierzęta. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim gadem i płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Bóg w swej hojności obdarował ludzi wszystkim, pragnąc dla nich szczęścia. Jednak człowiek przez nieposłuszeństwo utracił ten stan pełni szczęścia, obdarowania z Bogiem, obcowania z Bogiem. Po grzechu pierworodnym przewrotność natury ludzkiej przejawia się wielokrotnie w jego odstępstwie od przykazań Bożych. jako skutek zerwania naturalnej więzi z Bogiem przez grzech. Niewierność człowieka i zapowiedź kary Bożej za wzgardzoną miłość widzimy w Księdze Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie i składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Powrócą do Egiptu i Aszur będzie ich królem. Bo się nie chcieli nawrócić. Miecz będzie szalał w ich miastach, wyniszczy ich dzieci, a nawet pożre ich twierdze. Bóg troszczy się o człowieka z miłością macierzyńską. Uczy chodzić, bierze na swoje ramiona, tuli do policzka, schyla się i karmi. Gesty Boga pokazane w tym tekście biblijnym to codzienny trud, codzienna troska i ofiara, którą każdy, kto opiekuje się niemowlęciem, zna. To wielki trud wychowania, to praktyczny przejaw miłości. Oni zaś nie rozumieli, jak troszczyłem się o nich. Człowiek z powodu egoizmu, który jest zaprzeczeniem miłości, nie dostrzega, co to jest miłość. Miłość Boża przejawia się nie tylko w słowie, ale w konkretnych czynach. Miłość to ofiara, a Bóg dał największy dowód swojej bezgranicznej miłości ku nam, oddając życie swego jedynego Syna jako ofiarę za nasze grzechy, by pojednać nas ze sobą, przywracając nam życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Bóg kocha nas miłością bezwarunkową i nieodwołalną. Pokazuje nam, że ta miłość uśmierza Jego boską sprawiedliwość i zawsze zwycięża. Ozeasz 11:7-9. Miłość Boża zwycięży. Mój lud jest skłonny odpaść ode mnie. Wzywa imienia Baala, lecz on im nie przyjdzie z pomocą. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie? Jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdraga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę. Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośród ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Bóg jest zawsze wierny w swojej miłości, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, mówi Pan. W moim życiu, pomimo ciągłego pragnienia bycia z Bogiem, były bolesne momenty odchodzenia od Niego. Dobry Bóg dał mi jednak wielekroć odczuć swoją troskę o mnie, a ja odpłacałam się za to niewdzięcznością. Pan jednak dawał mi i daje szansę wyjścia i powrotu. Co Bóg czyni? Kocha mnie, tak jak każdego człowieka. Z tej miłości wzywa mnie, po imieniu z Egiptu. Wyprowadza z niewoli mojego grzechu. Dane mi było kilka lat temu być w Egipcie wraz z moim mężem. Celem tej podróży była Góra Synaj, miejsce przymierza Boga z Jego ludem, z narodem wybranym. W tym miejscu również i ja doświadczyłam szczególnego spotkania z Bogiem. Kiedy wychodząc na górę nocą wraz z innymi pielgrzymami, turystami, podziwiałam rozległe niebo, drogę mleczną usianą gwiazdami, tak obficie, że nigdy czegoś takiego nie widziałam. Zdałam sobie sprawę ze swojej małości. Wszyscy ludzie podążali tam, aby zobaczyć ze szczytu wschodzące słońce i aby podziwiać monumentalne widoki. Olbrzymie góry rozciągające się wokół Góry Synaj. I kiedy robiłam zdjęcia wschodzącego słońca, przychodziły mi w pamięci urywane fragmenty z Kantyku Zachariasza. Z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. Wtedy nie wiedziałam, skąd ten tekst pochodzi. Kiedy przeczytałam później cały tekst Kantyku Zachariasza, przyszło mi na myśl tamto szczególne spotkanie, jakby moje osobiste przymierze z Bogiem i wyprowadzenie z grzechu do wolności dzięki Jemu miłosierdziu, dzięki serdecznej litości naszego Ojca. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida, jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że miłosierdzie okaże naszym ojcom i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani, bez lęku służyć mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów. Dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Bóg jest święty. Pismo Święte podkreśla, że świętość jest przymiotem Boga. Tylko Bóg jest święty, z którym absolutnie niczego nie można porównać. Świętości Boga najpełniej objawia On siebie, albowiem Bogiem jestem nie człowiekiem, pośrodku Ciebie ja święty. Świętość Boga jest widoczna i odczuwalna oraz dostępna w świecie, który On stworzył. Szczególne uczestnictwo w niej przypada ludziom powołanym do istnienia na Jego obraz i podobieństwo, a zwłaszcza tym spośród nas, którzy otwierają się i owocnie odpowiadają na rozlany w swoich sercach dar Bożej miłości. Ta miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. W Księdze Kapłańskiej czytamy: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Oddawanie czci Bogu oraz poprawne życie, oto fundamenty, na których wspiera się budowla świątyni. Naśladowanie zaś Chrystusa to pewna droga do świętości i warunek zbawienia. Świętość nie jest rezultatem naszych wyrzeczeń, naszej modlitwy, ale jest darem Ducha Świętego. Pierwszym krokiem do świętości jest uznanie przed Bogiem swojej słabości i grzeszności. Przyjęcie tego daru zobowiązuje nas do współpracy z łaską Ducha Świętego, bez którego nic uczynić nie możemy. to dzięki Duchowi Świętemu Kościół jest żywy. To dzięki Duchowi Świętemu możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty dał największy dar. Nowe ciało Jezusa Chrystusa to jest Kościół. Głównym dziełem Ducha Świętego jest budowanie ciała Chrystusa, dlatego udziela nam darów i charyzmatów dla zbudowania świętości Kościoła. Zadaniem zaś każdego człowieka jest realizacja w życiu dwóch przykazań miłości, Boga i bliźniego, a przez to oddawanie należnej Bogu czci i chwały. Amen.